Wydawnictwo Znak Emoticon przedstawia Michael Bond, Paddington za granicą. Przełożyła Anna Pajek. Czyta Marcin Stec. Rozdział pierwszy. Paddington przygotowuje się. W pokoju Paddingtona panował bałagan. Jako że nasz bohater należał do niedźwiedzi, które często pakują się w kłopoty, nie był tym zbytnio zdziwiony. Jednak gdy wstał i rozejrzał się po swojej sypialni, nawet on musiał przyznać, że sprawy przedstawiają się gorzej niż zazwyczaj. Wszędzie poniewierały się mapy i kawałki papieru, nie wspominając o rozsianych tu i ówdzie, paskudnie wyglądających plamach po marmoladzie oraz o śladach łap. Ślady zaczynały się na mapie, rozłożonej na puchowej kołdrze na łóżku. Był to wielki plan Londynu, a w samym jego środku, tuż przy pierwszym odcisku łapy, znajdowało się kółko, które oznaczało położenie domu Brownów pod numerem 32 przy Windsor Gardens. Dalej ślad prowadził przez całą mapę w kierunku południowym, przekraczał koniec łóżka, przechodził na inną mapę rozłożoną na podłodze i ciągnął się dalej, cały czas w kierunku południowym, dopóki nie osiągnął kanału La Manche i trzeciej mapy, leżącej przy oknie i ukazującej północne wybrzeże Francji. Tutaj ślad się urywał, znikając w gąbczastej masie złożonej z okruchów starych ciastek, małego kopczyka marmolady i plamy czerwonego atramentu. Paddington westchnął głęboko i z nieobecnym wyrazem pyszczka zanurzył łapę w wilgotnej masie. Uklęknął na podłodze i spojrzał na swój pokój przez na wpół zamknięte powieki, w próżnej nadziei, że w ten sposób pomieszczenie będzie wyglądać nieco korzystniej. Niestety, oglądana z tej pozycji sypialnia przedstawiała jeszcze gorszy widok, ponieważ wszystko, co dało się zauważyć, sprowadzało się do załamań i wypukłości. Już miał położyć się na plecach, aby spokojnie wszystko przemyśleć, gdy nagle brzęczenie naczyń i towarzyszący temu odgłos kroków przywołały go z powrotem do rzeczywistości. Paddington zerwał się na równe łapy i z malującym się na pyszczku poczuciem winy zaczął zgarniać pod łóżko, co się tylko dało. Bo chociaż mógłby przedstawić kilka doskonałych usprawiedliwień wyjaśniających stan jego pokoju, to jakoś wątpiłby pani Brown czy pani Bert zechciały go wysłuchać, zwłaszcza w porze śniadania, gdy wszyscy okropnie się śpieszyli. — Obudziłeś się już, Paddingtonie? — zawołała pani Brown, pukając do drzwi.
— Nie, niezupełnie!
— odkrzyknął Paddington niewyraźnie, bo właśnie próbował wepchnąć pod szafę słoik z marmoladą.
Chyba skleiły mi się powieki.
Ponieważ Paddington był w głębi duszy prawdomównym niedźwiadkiem, zamknął oczy i parę razy westchnął, zbierając jednocześnie resztę swoich rzeczy. Przez chwilę macał wokoło w poszukiwaniu pióra i atramentu, a potem wpakował je pośpiesznie do swego starego kapelusza, ten zaś nasadził na głowę i zbierając po drodze resztę map, zaczął po omacku torować sobie drogę do wyjścia.
Co tu się dzieje?
Krzyknęła pani Brown, kiedy drzwi nagle się otworzyły i stanął w nich Paddington. Miś o mało nie przewrócił się ze zdumienia, kiedy zobaczył panią Brown z tacą w dłoniach.
Myślałem, że jest pani kredensem, pani Brown,
oświadczył, chowając pośpiesznie mapy za plecami i cofając się w stronę łóżka.
Chyba poszedłem złą drogą.
Najwidoczniej, powiedziała pani Brown, wchodząc za nim do pokoju. Nigdy dotąd nie słyszałam takiego rumoru i łoskotu. Pani Brown rozejrzała się podejrzliwie po pokoju, lecz wszystko zdawało się stać na swoim miejscu. Znowu zwróciła więc uwagę na Paddingtona, który siedział na łóżku z bardzo dziwnym wyrazem pyszczka. Jesteś pewien, że wszystko w porządku? Spytała zaniepokojona, stawiając przed nim tacę. Przez jedną okropną chwilę zdawało jej się, że widzi czerwoną stróżkę spływającą po lewym uchu Paddingtona, lecz zanim zdążyła bliżej się temu przyjrzeć, niedźwiadek wcisnął kapelusz głębiej na głowę. Ponieważ pani Brown niespecjalnie przepadała za kapeluszem Paddingtona, czym prędzej oddaliła się od łóżka. Przy drzwiach zawahała się jeszcze, na wypadek gdyby coś jednak było nie w porządku. Tymczasem Paddington nie mógł się doczekać, aż pani Brown wyjdzie i zamknie za sobą drzwi. W pośpiechu zapomniał bowiem zakręcić buteleczkę, I teraz czerwony atrament ściekał mu po głowie. Pani Brown westchnęła, zamykając drzwi. Doświadczenie podpowiadało jej, że wszelkie próby uzyskania od Paddingtona wyjaśnień, kiedy znajdował się w jednym ze swoich trudnych nastrojów, były z góry skazane na niepowodzenie.
Gdyby mnie kto pytał,
powiedziała pani Bert, kiedy pani Brown dołączyła do niej w kuchni i opowiedziała o dziwnym zachowaniu Paddingtona,
to młody niedźwiedź nie jest jedyną osobą w tym domu, która nie zachowuje się normalnie. I pani dobrze wie dlaczego.
Pani Brown trudno byłoby się z tym nie zgodzić. Od poprzedniego wieczoru nic w gospodarstwie Brownów nie szło zwykłym trybem. A wszystko zaczęło się, kiedy pan Brown przyszedł po pracy do domu, taszcząc pod pachą olbrzymi stos map i kolorowych broszur, po czym oznajmił rodzinie, że zabiera wszystkich na wakacje do Francji. Od tej chwili spokój i porządek w domu pod numerem 32 przy Windsor Gardens zostały nieodwołalnie i bezpowrotnie zakłócone. Letnie wakacje stały się pierwszym tematem, jaki poruszono podczas obiadu i ostatnim przed pójściem spać. Z nieużywanych od dawna szafek powyjmowano stare piłki plażowe i kostiumy kąpielowe, omówiono plany, a pani Bert zaczęła już nawet prać i prasować spory stos odzieży, przygotowując ją na nadejście wielkiego dnia. Paddington był podekscytowany bardziej niż pozostali Brownowie. Od kiedy został członkiem rodziny, nieraz zabierano go na całodzienne wycieczki, które stanowiły dla niego źródło ogromnej przyjemności, lecz nigdy dotąd nie był na prawdziwych wakacjach i teraz wyczekiwał ich z niecierpliwością. Na dodatek pan Brown w przypływie wspaniałomyślności uczynił go odpowiedzialnym za mapy i coś, co nazywało się marszrutą. Z początku Paddington nie był pewny, czy podoła czemuś, co nosiło tak poważną nazwę. Lecz kiedy Judyta wytłumaczyła mu, że marszruta to nic innego jak tylko lista miejsc, które odwiedzą i rzeczy, które będą robili, niedźwiadek szybko zmienił zdanie. Uwielbiał wszelkie listy i spisy, zaś sporządzanie listy brzmiało szczególnie ciekawie.
Zobaczy pani, powiedziała pani Bert ponuro, gdy omawiały tę sprawę z panią Brown podczas zmywania, jeśli temu młodemu niedźwiedziowi odda się pod opiekę mapy, będziemy potrzebowali 2 tygodni, żeby dokądkolwiek dotrzeć. To dopraszanie się o kłopoty. Nie wiadomo, gdzie wylądujemy.
Pani Brown westchnęła ponownie. No cóż, powiedziała, zmieniając temat.
On tak się z tego cieszy. Wie pani, jak lubi wszystko, co związane z pisaniem.
Chrząknęła wymownie pani Bert.
I niewątpliwie to wszystko znów wyląduje na pościeli, albo nie nazywam się Bert. Marszruta, też mi coś.
Prychnęła i zerknęła ponuro na sufit, gdzie na piętrze znajdowała się sypialnia Paddingtona. Doświadczenie zdobyte podczas długich godzin żmudnego prania pościeli podpowiadało pani Bert, że Paddington i atrament to 2 rzeczy, które zdecydowanie lepiej jest trzymać osobno. Tym razem jednak martwiła się niepotrzebnie, ponieważ Paddington właśnie przestał pisać i siedział na łóżku, uważnie przyglądając się wielkiemu arkuszowi papieru rysunkowego, który trzymał w łapach. Na górze arkusza widniał nagłówek sporządzony dużymi, czerwonymi literami. Marszruta Paddingtona. Tuż obok widać było specjalny odcisk łapy, którym Paddington poświadczał zwykle to, co napisał. Nie był co prawda pewny, jak pisze się słowo marszruta, ale choć sprawdził w słowniku pana Brauna wszystkie wyrazy zaczynające się od maszt, niczego takiego nie znalazł. Nie zdziwiło go to specjalnie. Nie był zbyt dobrego zdania o słownikach, ponieważ ilekroć usiłował znaleźć w nich jakieś szczególnie trudne słowo, nigdy mu się to nie udawało. Pierwszy punkt planu na liście głosił: 7 godzina. Obfite śniadańko. A dalej: 8 godzina, wyjazd z domu, 32 Windsor Gardens. 9 godzina, przekąska. 11 godzina, drugie śniadańko. Paddington przeczytał spis kilka razy, a potem po dodaniu słów 12 godzina, wejście na pokład samolotu, obiad, poskładał papier i schował go do sekretnej przegródki w walizce. Planowanie wakacji zwłaszcza wakacji za granicą, okazało się o wiele bardziej skomplikowane niż sobie wyobrażał, więc zdecydował, że nie pozostaje mu nic innego, jak tylko zasięgnąć w tej sprawie porady przyjaciela, pana Grubera. Umył się szybko i po paru minutach zbiegał już po schodach. Na dole wziął od pani Bert listę zakupów, wyprowadził swój wózek na kółkach i zniknął z domu. W jego oczach dał się zauważyć błysk zdecydowania. Zatrzymawszy się tylko na chwilę w piekarni, gdzie odebrał swe stałe zamówienie, świeżo upieczone bułeczki, Paddington skręcił w Portobello Road i skierował się w stronę zapełnionego aż po sufit antykami sklepu pana Grubera. Pan Gruber podzielał upodobanie Paddingtona do kakao i świeżych bułeczek, więc nieraz zdarzało im się prowadzić przy nich długie rozmowy. W czasach swej młodości pan Gruber wiele podróżował i Paddington był pewien, że jego przyjaciel wie wszystko, co trzeba wiedzieć o spędzaniu wakacji za granicą. Kiedy pan Gruber usłyszał, z czym przyszedł Paddington, od razu poprowadził niedźwiadka ku wypchanej końskim włosiem kanapie na zapleczu sklepu, gdzie siadywali, gdy mieli do omówienia jakiś szczególnie poważny problem.
— Co za przyjemna niespodzianka, panie Brown!
— powiedział, stawiając na kuchence rondelek z mlekiem.
— Nie przypuszczam, by wiele niedźwiedzi mogło spędzać wakacje za granicą, więc musi pan wycisnąć z tego tyle przyjemności, ile tylko się da. Jeżeli mógłbym w czymś pomóc, proszę tylko powiedzieć.
Pan Gruber wysłuchał uważnie wyjaśnień Paddingtona, przygotowując jednocześnie kakao. Jego twarz przybrała poważny wyraz.
Muszę powiedzieć, że sporządzanie marszruty to bardzo odpowiedzialne zadanie jak na tak młodego niedźwiedzia,
oświadczył, wręczając Paddingtonowi parujący kubek kakao i częstując się bułeczką.
Zobaczę, co da się zrobić.
Nie zwlekając, ukląkł i zaczął przerzucać wielką stertę starych książek schowanych w pudle za sofą.
Wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy spędzają wakacje za granicą, panie Brown,
powiedział, wręczając Paddingtonowi stosik książek.
Nie zostało mi już zbyt wiele wydawnictw o Francji, lecz mam nadzieję, że te się panu przydadzą.
Paddington z rosnącym przerażeniem spoglądał na powiększającą się w szybkim tempie stertę książek, a kiedy pan Gruber nagle się wyprostował, trzymając w dłoniach stary czarny beret, niedźwiadek o mało nie spadł z kanapy.
— Jest trochę za duży —
powiedział pan Gruber przepraszająco, oglądając nakrycie głowy pod światło.
— I chyba mole wycięły w nim jedną czy dwie dziury, ale to prawdziwy francuski beret i będzie mi miło, jeśli zechce go pan używać.
— Dziękuję bardzo, panie Gruber —
powiedział Paddington z wdzięcznością.
— A te dziury bardzo się przydadzą. Wystawię przez nie uszy. Wie pan, uszy niedźwiedzia są dosyć sterczące i trudno je wcisnąć pod nakrycie głowy.
— No cóż, mam nadzieję, że przyda się panu to wszystko —
powiedział pan Gruber, zadowolony z wrażenia, jakie wywarła na Paddingtonie jego operatywność.
Będzie pan potrzebował wielu książek, aby sporządzić właściwą marszrutę, a zawsze lepiej się zabezpieczyć. Nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć, gdy jest się za granicą, panie Brown.
Tu pan Gruber przystąpił do opisywania niektórych rzeczy, jakie Paddington z pewnością zobaczy podczas wakacji. Nic dziwnego, że zanim niedźwiadek wytarł resztki kakao z pyszczka i wstał, minęło sporo czasu. Kiedy rozmawiało się z panem Gruberem, czas zwykle mijał bardzo szybko, ponieważ pan Gruber umiał uczynić wszystko bardziej interesującym, niż kiedy mówili o tym inni ludzie.
Spodziewam się, że zobaczy pan wiele rzeczy godnych opisania w pańskim dzienniku, panie Brown –
powiedział pan Gruber, pomagając Paddingtonowi załadować wózek.
Nie mogę się doczekać, by o nich przeczytać.
Paddington pomachał przyjacielowi łapą na do widzenia i zataczając się nieco z wysiłku, pomaszerował Portobello Road. Wózek był tak ciężki, że bardzo trudno się nim kierowało i misiowi parę razy zdarzyło się uderzyć w ustawione wzdłuż ulicy stragany. Niedźwiadek był niezwykle podniecony. Tyle spraw wymagało przemyślenia, że nie wiedział, od której zacząć. A na dodatek kusiło go, aby przymierzyć beret pana Grubera. Niezwykle interesujące wydawały się także niektóre spośród jego książek. W końcu Paddington zdecydował się usiąść, by nieco odpocząć, a przy okazji przyjrzeć się bliżej beretowi i książkom. Położył na ziemi swój stary kapelusz i ostrożnie umieścił na łebku beret, a potem zaczął wyjmować po kolei książki z wózka. Pierwsza z nich okazała się słownikiem, następna zaś francuską książką kucharską, pełną kolorowych ilustracji, na których widok misiowi natychmiast pociekła ślinka. Potem zobaczył przewodnik, pełen map i informacji o tym, jakie miejsca warto odwiedzić i jakich rozrywek spróbować. W kilku innych książkach także znajdowały się głównie zdjęcia i obrazki. W końcu dotarł do bardzo poważnie wyglądającego, oprawionego w skórę tomu. Na jego okładce, wytłoczony złotymi literami, napis głosił: zwroty i wyrażenia przydatne dla podróżujących za granicę. Paddington czym prędzej przebiegł przez ulicę i zanurzył łapy w najbliższym poidle dla koni. Pan Gruber wyjaśnił mu bowiem, że książka jest bardzo stara i poprosił, aby Paddington obchodził się z nią szczególnie ostrożnie. Dopiero kiedy uznał, że jego łapy są już dostatecznie czyste, wyjął książkę z koszyka i usiadł, by bliżej się jej przyjrzeć. Była niezwykła. Paddington nigdy dotąd nie widział czegoś, co byłoby do niej podobne. Po drugiej stronie okładki zobaczył rysunek, który wyobrażał pojazd wyglądający jak bardzo stary samochód, na dodatek ciągnięty przez cztery białe konie. Pojazd pełen był zwrotów objaśniających, jak zapytać o różne rzeczy po francusku. Na następnych stronach znajdowały się obrazki dodatkowo objaśniające różne sytuacje. Po chwili Paddington tak zagłębił się w lekturze, że zupełnie zapomniał, gdzie się znajduje. Zwłaszcza jeden interesujący zwrot w rozdziale zatytułowanym Podróże od razu przyciągnął jego uwagę. A to ze wszechmiar niezwykłe zdanie brzmiało: moja babcia wypadła z dyliżansu i potrzebuje pomocy. Paddington uznał, iż ten zwrot może okazać się niezwykle przydatny, jeśli pani Bert wypadnie z samochodu pana Browna. Powtórzył go więc kilka razy, wymachując przy tym łapami nad głową, jak robił to mężczyzna na obrazku. A kiedy w końcu podniósł głowę znad książki, ze zdziwieniem przekonał się, że został otoczony przez grupkę ludzi przyglądających mu się z nieukrywanym zainteresowaniem.
Gdyby mnie kto pytał,
powiedział mężczyzna, który opierał się o rower, nie spuszczając wzroku z Paddingtona,
to powiedziałbym, że to jeden z tych niedźwiedzi, które sprzedają cebulę. Co roku mnóstwo ich przyjeżdża z Brytanii,
dodał tonem człowieka dobrze poinformowanego.
Związują główki cebuli sznurkiem. Musieliście je widzieć. To dlatego wykrzykiwał coś po francusku. Akurat,
wtrącił drugi mężczyzna.
To wcale nie było po francusku. Biedak dostał chyba jakiegoś ataku. Machał łapami, bo coś go przestraszyło. A poza tym, dodał triumfująco, jeżeli to jest niedźwiedź, który sprzedaje cebulę, to gdzie ona jest?
Może ją zgubił, powiedział ktoś z tłumu. I dlatego jest taki zdenerwowany. Prawdę mówiąc, uważam, że pękł mu sznurek. To wystarczy, by dostać ataku, dodała jakaś pani. Pomyślcie tylko, przyjechać z tak daleka, a potem stracić towar.
No właśnie, powiedział pierwszy mężczyzna. Wydaje mi się, że to był francuski atak, a one są najgorsze ze wszystkich. Ci cudzoziemcy bardzo łatwo się denerwują.
Lepiej go nie dotykaj, kochanie, powiedziała inna kobieta, zwracając się do małego chłopca, który z niedowierzaniem wpatrywał się w beret Paddingtona. Nie wiadomo, gdzie przedtem był. Paddington przysłuchiwał się rozmowom, a jego oczy robiły się coraz większe i większe. Jednak ostatnia uwaga dotknęła go do żywego.
Cebulowy niedźwiedź? Wykrzyknął w końcu. Nie jestem żadnym cebulowym niedźwiedziem. Wyjeżdżam za granicę i dopiero co byłem z wizytą u pana Grubera.
Co powiedziawszy, pozbierał swoje rzeczy i czym prędzej oddalił się ulicą, ścigany cichym szmerem rozmów. Skręcając za róg Windsor Gardens, obrzucił tłumek gapiów paroma srogimi spojrzeniami, lecz w miarę jak zbliżał się do znajomych zielonych drzwi pod numerem 32, jego pyszczek przybierał coraz bardziej zamyślony wyraz. A kiedy już stanął na progu, przysłuchując się krokom pani Bert, zdążającej, aby otworzyć drzwi, uznał, że był to bardzo pożytecznie spędzony poranek. Im więcej o tym myślał, tym większą przyjemność sprawiało mu, że został uznany za francuskiego niedźwiedzia, nawet takiego, który sprzedaje cebulę. A kiedy głębiej się nad tym zastanowił, uznał, że z pomocą wszystkich tych map, broszur i książek pana Grubera z pewnością uda mu się zaplanować dla Braunów wspaniałe wakacje.